Witaj w świecie podcastu Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia, w którym rozmawiam z ludźmi nauki, naukowcami, ludźmi, którzy propagują naukę, a także z tymi, którzy na jej temat mają coś ciekawego do powiedzenia. A jeżeli chcesz też pooglądać, a nie tylko posłuchać, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na nasz kanał na YouTubie Astrofaza. A teraz już czas na rozmowę.
W robotyce kosmicznej stawiamy tak naprawdę pierwsze kroki, bo nie jest to jeszcze jakiś taki wiodący kierunek polski zauważalny na świecie. Oczywiście są jaskółki tu bardzo fajne. Natomiast polscy studenci od wielu lat są absolutnym fenomenem w tym obszarze.
Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Bliskich Spotkań Trzeciego Stopnia, ponownie w Europejskiej Agencji Kosmicznej, w Centrum Szkolenia Astronautów, a dzisiaj z nami Łukasz Wilczyński, znany między innymi z ERC, na którym bywamy, czyli European Rover Challenge.
Tak, witajcie. Dzisiaj faktycznie jesteśmy w Centrum Szkolenia Astronautów, a to dlatego, że osoby, które przechodzą przez European Rover Challenge, też tu trafiają. Także jak mieliście rozmowę...
Ale to za chwilę. Nie uprzedzajmy faktów. Nie dawajmy tego, co najlepsze na sam początek. Czym jest ERC? Może tak.
Wiesz co, zadałeś mi bardzo trudne pytanie. No właśnie, bo jeszcze rok temu, dwa lata temu bym ci odpowiedział po prostu. Międzynarodowe zawody łazików marsjańskich.
No właśnie.
I tyle, tak? Powiedziałbym ci, że siostrzana impreza w stosunku do tych zawodów w Stanach. Tylko mieliśmy w tym roku piątą edycję i nagle się okazało, że to już nie są tylko zawody. Mhm. To jest coś więcej. To jest tak naprawdę platforma, na której z jednej strony młodzi ludzie mogą przetestować swoje możliwości. Bardzo fajnie to ujęła dyrektor systemów robotycznych w GMV, że na papierze wszystko funkcjonuje świetnie. Mhm. Możesz przygotować fantastycznie projekt, w momencie, gdy zaczniesz go robić, nic nie wychodzi. I to jest właśnie ten etap, który ci mówi, idź dalej, przetestuj to, testuj, poprawiaj, naprawiaj, popełniaj błędy. Do tego jest też między innymi służy ERC. Dla innych z kolei ERC jest takim momentem, w którym mogą przetestować rodzaj technologii, który wymyślili, jakiś fragment, na którym pracowali cały rok, czy to manipulatora, czy nawet jeżeli mówimy nie tylko hardware'owo, ale software'owo, no to zauważyłem, że bardzo dużo studentów, bardzo dużo też ludzi, postdoków, doktorantów, doktorów testuje oprogramowanie na przykład robotów, bo w tym roku mieliśmy bardzo dużo jazdy autonomicznej. Z drugiej strony ERC stało się taką kuźnią talentów, jak ja zauważyłem, gdzie faktycznie po tym projekcie szczególnie wychodzą osoby, które są naładowane niesamowitą pasją i taką determinacją do działania. I to jest coś fajnego, co dzisiaj, co w tym roku też usłyszeliśmy od jednego z gości specjalnych Artemis Westenberg, z szefowej organizacji Explore Mars, teraz Explore Mars Europe dodatkowo, bo zaczęli też działać w Europie, że jeżeli pracodawca szuka osób zaangażowanych, osób zmotywowanych, to oni są na ERC. To są właśnie te osoby, którym się chce. Dlatego, że ten projekt wymaga niesamowitej determinacji, nie tylko ze strony samych konstruktorów, ale też naszych, bo to nie tylko ja, ale to jest cały team, który ze mną to organizuje.
No mnóstwo ludzi.
Mamy zawsze po ERC spadek, nigdy więcej, ojej, jesteśmy zmęczeni, a potem nagle następuje burza pomysłów, co dalej. Co dalej zrobić, żeby pobić samego siebie sprzed poprzedniej edycji, co usprawnić. I znowu wracamy na taki tryb i faktycznie to działa na tej zasadzie, że sami siebie nakręcamy, dając niesamowitą również pasję innym osobom. No i wreszcie mamy biznes, który też przyjeżdża, też się networkuje przy okazji. Odbywają się konferencje, spotkania B2B jeden na jeden. I last but not least, w tym roku miałem przyjemność gościć naprawdę mega gościa specjalnego. Po raz pierwszy tak świadomie. Mam córkę kilkuletnią, która przeszła i ja mogłem jej oczyma, ponieważ do tej pory tylko patrzyłem na te dzieci, które z rodzicami odwiedzały. W tym roku sam byłem widzem. To było niesamowite, ponieważ już jest Anna, która koordynuje projekt. Mogłem być widzem wreszcie i zobaczyć jej oczyma to co tak, na czym tak naprawdę ERC się stało. Stało się taką platformą wydobywania z ludzi pasji, napędzania ich do tego, żeby tym kosmosem się zainteresowali. Te dziesiątki tysięcy ludzi, którzy się przychodzą, bo to jest prawie 40 tysięcy ludzi w tym roku, którzy przychodzą przez ERC, być może wśród nich jest następny marsonauta, tak? Albo osoby, które będą, no właśnie, które tu przyjadą, będą kiedyś trenować, a potem będą zasiedlać inną planetę. Ja po tegorocznym ERC jestem zalany pytaniami od mojej córki. o zestawy Lego dotyczące Marsa, tak? Bo zobaczyła gdzieś łaziki, zbudowania łazika i tak dalej, i tak dalej. Ona się zaczęła interesować bardzo mocno kosmosem. I to był dla mnie strzał w dziesiątkę. Więc teraz pytanie, czym jest ERC? Moim zdaniem stał się dla wielu osób takim sposobem na życie, bo my sobie nie do końca wyobrażamy teraz rok bez ERC. To się stało dla nas niesamowitą pasją i to nas wciągnęło.
Czyli także takie jako dodatkowe dziecko, jakby nie patrzeć.
Tak, zdecydowanie tak. I to muszę powiedzieć, że to jest pierwsze moje dziecko, bo moja ta córka się urodziła zaraz po pierwszym ERC. Dosłownie parę tygodni później, więc no tak, to można powiedzieć, że to jest dziecko, ale pamiętajmy, to nie tylko ja, dlatego że wiele osób faktycznie postrzega mnie i ERC przez pryzmat mojej osoby, ale tam jest cały sztab ludzi, który nad tym pracuje. Zapominamy o jurorach, którzy pracują zarówno w Europejskiej Agencji Kosmicznej, mam jurora z NASA, który się włączył również, mamy osoby z Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, z firm kosmicznych, Sener GmV, Piar Space, Astronika, więc to są inżynierowie, którzy oddają część swojego czasu wolnego często na to, żeby się włączyć w ten projekt. Po co oni to robią? Po to, że najlepszym sposobem nauczenia się jest uczenie kogoś. Jeżeli sam stajesz się mentorem, to w tym momencie podnosisz też swoje kompetencje. I dla nich to też jest fantastyczna okazja do tego, żeby się sprawdzić. Więc ten projekt zaczyna wciągać i również się zmienia, bo na przykład myślimy teraz od przyszłego roku, rozmawiamy, być może zdradzę za szybko, ale okej, rozmawiamy, to jest publicznie. Rozmawiamy o tym, żeby uruchomić wirtualne ERC, czyli żeby można było siąść również do komputerów i niekoniecznie budując łazika, móc tym zarządzać. Mamy już w Polsce symulator robotów zrobiony przez jedną ze spółek gamingowych polskich. Zresztą premiera była na tegorocznym ERC. Myślimy o tym, żeby pójść do szkół. W tym roku, nie wiem, czy zauważyłeś, ale była drużyna,
skończyć szkołę.
Była drużyna z szkoły średniej.
Rozmawialiśmy,
notabene pokonała kilka bardzo dobrych uniwersytetów. Zajęła tam chyba 14 pozycję.
Ale jak? To byli faktycznie sami licealiści, gimnazjaliści, bo tam był taki miszmasz, że
tam
tak
był
powiem.
Faktycznie miks, gdzie
skąd
byli
oni
gimnazjaliści.
Wiedzieli, jak to zrobić, skąd oni mieli materiały, skąd oni mieli na to wszystko,
no właśnie,
czas,
to jest,
budżet
to jest to,
i tak dalej.
Że ta robotyka kosmiczna schodzi już piętro niżej, już naprawdę osoby... widzisz, no, moja córka chodzi na robotykę, chodziła już w przedszkolu. Za parę lat już będzie w stanie budować jakiegoś malutkiego analoga takich łazików, dlatego że już zaczyna się tym interesować. Pamiętajmy, że ta nowa generacja, która teraz przyszła, oni już mają troszeczkę lepszy start niż jeszcze ci
wcześniej.
Tak,
z komputerami my i nasi rodzice.
Dokładnie. My musieliśmy się uczyć.
Tak.
Zauważ teraz dzieci, one biorą i korzystają.
Dokładnie.
Tak? Więc to jest też... I po to też jest ERC, żeby dać im możliwość właśnie przetestowania swoich pasji, idei, ale sprawdzenia się w boju. My na przykład, to co mnie też cieszy w tym roku, rozmawialiśmy o robotach zawsze, prawda? Rozmawialiśmy o zadaniach, rozmawialiśmy o tym, gdzie lądują te osoby po ERC-u, a porozmawiajmy chwilę o samym Marsjardzie. Bo to było dzieło sztuki w tym roku. Nagle się okazuje, że mogliśmy również sięgnąć po osoby, które są, tak jak Anna Łosiak, geologami planetarnymi.
Chciałem właśnie złożyć gratulacje na ręce
Nie, Ania wykonała niesamowitą robotę i powiem szczerze, że jak przyjechałem parę dni przed tegorocznym ERC-em i zobaczyłem, jak oni siedzą i farbują piasek. Myślałem, że w dowcipach malujemy trawę na przejazd pierwszego sekretarza albo krawężniki na biało. My malowaliśmy piasek. Zapytałem się, po co to robią. Powiedziała mi, że ona układa warstwy w kraterze. Dokładnie ona musi być odwzorowaniem tego, jak to wygląda na Marsie. Co ciekawe, ona odwzorowała fragment Marsa, w którym będzie to lądowanie Mars 2020. Kiedy przedstawiciele NASA i wiceszef NASA Jurczyk to usłyszał, to wszedł na ten Marsjard i po prostu nie mógł uwierzyć, że faktycznie to jest absolutnie odwzorowane. I to jest też taki kierunek naszego rozwoju, żeby na przykład skupić się na geologii w tym projekcie. Żeby też dać geologom możliwość uczestniczenia geologii planetarnej, żeby dać możliwość uczestniczenia, dlatego że wszelkie misje pozaziemskie, czy Księżyc, czy potem Mars, będą wymagały tej fundamentalnej znajomości, czyli geologii. I to jest to, co już Schmidt mówił na drugim ERC-ie. Że tak naprawdę pamiętajmy, kim był też Schmidt w projekcie Apollo. On nie był tylko uczestnikiem Apollo 17. On był głównym mentorem wszystkich astronautów, którzy lecieli, jako jedyny geolog w całym korpusie Apollo. Dlatego, że ta geologia jest tutaj najważniejsza, ponieważ najpierw, żeby móc latać na Księżyc, móc latać na Marsa, musimy zbadać dokładnie to, gdzie wylądujemy, dlatego że nie ma sensu, nie ma najmniejszego powodu też brać jakiegokolwiek materiału z Ziemi, żeby cokolwiek tam powstawało, tylko trzeba się skupić na tym, co jest. No i właśnie między innymi taki projekt jak ERC może pomóc też zaszczepić ten kierunek rozwoju wśród geologów.
A ty jesteś bardziej marsjańskim człowiekiem czy księżycowym człowiekiem?
Wiesz co, ja zawsze
jest
byłem,
taki podział,
wiem,
nie?
Wiem. Ja zawsze, i to w ogóle powiem ci szczerze, że od wielu lat mamy tę dyskusję wokół ERC. To znaczy Amerykanie w pewnym momencie zaczęli nam mówić, okej, okay, keep it Mars, tak? Że zostawcie tego Marsa i tak dalej. Ludzie z Europy, którzy przyjeżdżali, a może byście bardziej zrobili turniej łazików księżycowych i marsjańskich i tak dalej. Zostawiamy tych łazików marsjańskich, bo to jest taki synonim, on się przyjął już, tak?
Czym się różni łazik marsjański, wejdę ci w słowo, od księżycowego w tym kontekście? No to jest ciekawe, powiedziałeś, zróbcie bardziej łaziki księżycowe niż marsjańskie.
Znaczy, mówię szczerze, że to było trochę marketingowy zabieg i tak naprawdę. I jeżeli zobaczysz w różnych habitatach na świecie, jak oni na przykład dzielą Marsja księżycowy od marsjańskiego, to kolorem Ziemi, tu udaje regolit, tutaj udaje powierzchnię i tak dalej. Jeżeli chodzi o zadania, myślę, że na naszym etapie ercowym niewiele się to będzie różnić. Mhm. Na etapie prawdziwych misji kosmicznych, no to tu mamy następne pomysły, dlatego że w tym momencie to, co jest potrzebne i widzimy to, co jest potrzebne i myślimy o tym, jak to wykonać, to są na przykład łaziki konstrukcyjne, architektoniczne, konstrukcyjne. I to jest tak naprawdę najbardziej realne teraz na Księżycu, bo to jest najbliżej. Zapomnijmy na razie przez chwilę o lotach na Marsa, o kolonizacji Marsa, bo to naprawdę, naprawdę przed nami. Ja wiem, że wizualizacje Elona są świetne, ale z jednej strony to nas napędza, z drugiej strony bądźmy realistami. Księżyc faktycznie jest takim wyzwaniem, który jest najbliżej nas i najbliżej możemy po niego sięgnąć. I teraz, żeby tam wysyłać roboty, musimy również te roboty nauczyć budować. Musimy je nauczyć budować i musimy je nauczyć przede wszystkim pobierać, przetwarzać, nauczyć je w jakiś
że
sposób.
Je konkretnie nauczyć tak, budować, nie tak. Kogoś je, tylko je,
nie,
że
roboty, które
budować.
W tym momencie okay. Będą bardzo wyspecjalizowane, tak? Bo tak naprawdę jest dużo dyskusji na ten temat, że oczywiście tutaj jesteśmy, trochę to będzie paradoks, to powiem, ale jesteśmy w centrum szkolenia astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale są głosy, które mówią w ogóle po co wysyłać astronautów? Możemy zrobotyzowaną misję wysyłać, no ale też po co, tak? No jak będziemy wysyłać wszędzie roboty, to po co je tam w ogóle wysyłać? No, po dokładnie. To, żeby tam były? Wiadomo, to jest niepotrzebne. Natomiast na pewno potrzebujemy zacząć realizować takie projekty tu na Ziemi. Dlaczego? Dlatego, że żeby na przykład zbudować bazę na Księżycu i zastosować ten regolit księżycowy, i to się już dzieje w NASA, musimy po pierwsze nauczyć się go symulować tutaj na Ziemi, no musimy go zasymulować. Jeżeli go zasymulujemy, to musimy się nauczyć z niego budować bazy tu na Ziemi, żeby potem całą tą infrastrukturę, cały sprzęt, który tam wyślemy, łącznie z ludźmi, można wysłać na Księżyc, żeby zaczęli te bazy księżycowe budować. Mhm. Więc w te rzeczy ERC się może, taki projekt jak ERC może się idealnie wpisać. Dlatego, że to, co tutaj mówimy, to nie jest tylko zadanie agencji kosmicznych. Dlatego, że od wielu lat jest popularny ten trend community science, tak? Projekt Spaceship, proszę bardzo. ESA zaprasza tutaj, EAKA zaprasza różnych naukowców i tak dalej, z różnymi pomysłami, po to, żeby tak jak było w projekcie, tak jak było w tej idei wiodącej Moon Village, wymyśleć, co tam, jak można to zrobić, ale wspólnie. To jest taki joint venture tak naprawdę naukowy. I to samo jest przy tych projektach robotycznych, w których ja uczestniczę, dlatego że ten projekt wpisuje się idealnie w to, że my jesteśmy takim sitem, które wypuszcza dalej te osoby, które mogą właśnie pójść potem do ESA, do NASA, ciekawymi pomysłami, ale przetestowanymi w bojach.
Chwal się, jakie fajne osiągnięcia mieli podopieczni, nazwijmy to, czy też uczestnicy ERC, bo mieli.
Mówisz o nagrodach, które do tej pory zdobyli.
Nagrodach i
wiesz co, najciekawsze to jest to, że Polacy są tutaj dla mnie jakimś fenomenem od wielu lat. Ciekawe, z czego to wynika, dlatego że tak, nie ma nas...
Polski konkurs.
Nie ma nas w projektach załogowych. W robotyce kosmicznej stawiamy tak naprawdę pierwsze kroki, bo nie jest to jeszcze jakiś taki wiodący kierunek polski zauważalny na świecie. Oczywiście są jaskółki, to bardzo fajne. Natomiast polscy studenci od wielu lat są absolutnym fenomenem w tym obszarze. Ja pamiętam, że być może to się bierze z tego, że my próbujemy nadgonić cały czas. I pamiętam do dzisiaj jeden z pierwszych zespołów, pierwszy zespół łazikowy i pamiętam młodego studenta Wojciecha Głażewskiego, który, no pamiętam jego drogę, to była wyboista droga, Białystok, potem Warszawa, tu się przenosił, ale walczył. I on, jednym z pierwszych projektów łazika, którego wysłaliśmy wtedy do Stanach, pamiętam, ja byłem jeszcze przy projekcie University Rover, czy na samym początku, przy pierwszym łaziku i wspierałem te drużyny, które latały. I on powiedział tak, że jakby potencjał to jest różnica ładunków. na Zachodzie robią dużo i nie mogą już więcej zrobić de facto. A w Polsce wciąż robimy jeszcze niewiele. Mhm. Możemy robić o wiele, wiele więcej, więc ta różnica ładunków, ten potencjał jest wręcz gigantyczny. I to powinno nas napędzać. Natomiast polscy studenci, no właśnie, wygrywają w Stanach, wygrywają w ERC, a już w tym momencie są zawsze na topie, lądują w projektach kosmicznych, tak jak tutaj, w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polscy studenci przede wszystkim idą do firm i zasilają ten sektor kosmiczny. Sektor, który potem ma takie sukcesy dla nas duże. No, jakby startujemy w tym systemie, ale na przykład KRET, tak, który wbija się w powierzchnię Marsa, co ostatnio słyszałem, że ma problemy. Budują pępowinę łazika ExoMars, który za chwilę leci. Także to są te same osoby. Czy na przykład dalej prowadzą projekty nie tylko robotyki kosmicznej, ale przechodzą również do projektów satelitarnych. Tak? Więc to jest, myślę, że całkiem niezły kierunek. Popatrzmy jeszcze na te grono tych studentów, które w tym uczestniczy. To nie są tylko inżynierowie, którzy budują łaziki. Mamy w tych kołach naukowych finalistów całkiem niedawno takiego konkursu, który również Mars Society robi na pomysł bazy marsjańskiej. Tam też czołowe pozycje. No i trochę mi tutaj głupio samego siebie chwalić, ale również w popularyzacji nauki nie jesteśmy wcale tacy źli, dlatego że ja na przykład jakiś czas temu za to, co robię, za to, co mi się udało też uzyskać dzięki ERC, dostałem taką nagrodę, którą nazywa się Tutorna Krystal. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim kiedyś. Tutorna Krystal to jest limitowana edycja kryształów Swarovskiego, która jest wręczana co jakiś czas przez Austriackie Forum Kosmiczne i zaprzyjaźnione grono tej organizacji. Ono zawiera malutki fragment Ziemi, ale Ziemi, która jest zmiksowana z różnych regionów świata, z Antarktydy, z dna oceanu i tak dalej, bo kiedyś taką akcję zrobili, i fragment meteorytu tego marsjańskiego, który spadł w Maroku. I tam jest to Tuterra, czyli dwie ziemie tak naprawdę. I on jest wręczany, tam są limitowane edycje. Ja mam bodajże numer 14, numer 1 ma Elon Musk.
Także w takich... Niedaleko od Ilona Maska.
Także w takich w takich obszarach też dostajemy nagrody za to, co robimy. Także jesteśmy dobrzy również w tym napędzaniu tego sektora.
Nie no, świetnie. Znaczy widać, że to jest taki... Inkubator to jest złe słowo, ale to jest taki...
Preinkubator, to się ładnie nazywa, tak zauważyłem ostatnio.
Że to jest taki preinkubator, gdzie faktycznie, kurczę, można przyjść i dosłownie... jak w ulęgałkach przebierać w ludziach, którzy
ale tak się dzieje.
Wiedzą.
Tak się dzieje, przyjeżdżają po to. Widzisz, to jest na przykład misja, dlaczego ESA przyjeżdża, czy NASA. Oni poszukują na przykład stażystów. Zapraszają i promują te rzeczy. Ale też przyjeżdżają firmy, które już wyszukują sobie na tym etapie potencjalnych pracowników. Pamiętaj, że sektor kosmiczny to nie jest tylko ten hardware, to nie jest tylko kwestia zapotrzebowania na robotyków, chociaż tu jest coraz gęściej w Polsce, bo już się ten sektor robotyczny, robotyki przemysłowej bardzo dynamicznie rozwija, ale masz zapotrzebowanie na speców od IT. No, proszę pana, na tym rynku sektor kosmiczny w Polsce wciąż jeszcze nie może tak mocno rywalizować jak firmy IT. Nie da takich stawek jeszcze. Tylko że co odróżnia te dwa sektory? A właśnie, jeżeli pójdziesz do sektora IT, takiego typowego, dostaniesz kupę kasy, tak jak płacą te wielkie firmy, czasami jest tak, że wpadasz w pewną powtarzalność, pewien taki rytm robienia rzeczy powtarzalnych. W sektorze kosmicznym możesz trafić za każdym razem na projekt, który jest jedyny. Jedyny, bo akurat projekt na przykład danego satelity, który leci obserwować Słońce i tak dalej, nie jest projektem powtarzalnym.
Manufaktura.
Tak, to jest wykonane raz na potrzeby. Oczywiście jakieś tam elementy są potem wykorzystywane dalej, bo oczywiście ta nauka ma pobudzać dalsze rzeczy, czy komercjalizować pewne elementy, ale zawsze się czymś zaskoczy. I teraz w tym projekcie masz ludzi, którzy przede wszystkim zdecydowali się przystąpić pracując razem i to, co jest najważniejsze, oni spotykają się o bardzo problemy przyziemne bardzo mocno, o kasę, o to, w jaki sposób pewne rzeczy rozwiązać, a tego nie znajdziesz, nie wygooglasz tego, tak? Musisz się zastanowić. Kogo my mamy w ERC? My mamy specjalistów, my wypuszczamy specjalistów od rozwiązywania problemów złożonych. I to jest coś, czego potrzebuje każda firma, która działa w obszarze wysokich technologii. Nie tylko Europejska Agencja Kosmiczna. Każda firma potrzebuje, coraz więcej firm potrzebuje specjalistów do spraw rozwiązywania problemów złożonych, którzy umieją się odnaleźć w środowisku multinarodowym, wiele struktur, mówmy geolodzy, z jednej strony informatycy, programiści, przepraszam, robotycy, ale mamy też ludzi od marketingu i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy tworzą jeden zespół, który stara się rozwiązać problem, naoliwić maszynę i dostarczyć produkt.
A jak współpracujecie z ESA? Bo wiem, że no jesteśmy akurat w siedzibie. Widzę, że za każdym razem jest obecna dosyć mocno na ERC.
Tak, ESA, z ESA mamy tak zwany stały patronat. Znaczy wiele lat mi zajęło przekonanie o jakości tego produktu. Pamiętaj, że ESA bardzo uważnie wchodzi w różne projekty i naprawdę sprawdza jakość tego, byle co oni wchodzą. Był taki sondaż na początku robiony przez Gianfranco Vicentina, który przyjechał na jedno z pierwszych ERC po to, żeby na drugim był ze Schmidtem, po to, żeby zdać raport, jak się potem dowiedziałem. I od tamtego momentu praktycznie ja nie muszę już pisać, przechodzić tej całej formalności, po prostu wysyłam maila, kiedy jest następna edycja i z automatu mogę wykorzystywać logo ESY. Oprócz tego mamy wsparcie w postaci wysyłania osób, które my chcielibyśmy zaprosić, ale musimy podać powód. Znaczy nie chodzi o to, żeby punktu widzenia tylko celebryckiego zapraszać.
Tak, to jest tylko on coś faktycznie gdzieś
po co nam jest to potrzebne? Na przykład w tym roku chcieliśmy zaprosić nie tylko Gianfranco Vicentina, reprezentującego ESTEC, czyli tam to laboratorium nowoczesnych technologii, tych przyszłościowych, ale z punktu widzenia jego zaprosiliśmy z punktu widzenia tego, że Polska niedawno weszła do klastra robotyki kosmicznej PERASPERA i on jest szefem tego klastra, więc potrzebowaliśmy go, ale z drugiej strony zaprosiliśmy również w tym roku inżyniera, głównego inżyniera, tego mobility engineer tak zwanego, łazika ExoMars, czyli Pantelisa Poulakisa, który przyleciał do nas specjalnie właśnie na RC, po to, żebyśmy mogli dać też pokazać też jakość tych robotów, bo one coraz częściej zaczynają być, to już nie są studenckie konstrukcje, proszę pana. Jeżeli mamy tam do czynienia z pełną autonomią, jeżeli tam widzimy coraz więcej takich elementów, które są coraz bardziej profesjonalne, to zbliżamy się do takich półprofesjonalnych produkcji. Być może niektóre z nich będzie można za chwilę komercjalizować. Nie mówię o kosmosie, ale mówię o wielu innych zastosowaniach. W górnictwie. Zaczynają być roboty potrzebne na przykład w przemyśle, przemysł to bardzo brzydkie słowo, ale tak to mniej więcej zaczęło wyglądać, czyli w rolnictwie, czy w przemyśle rolniczym, czyli nawadnianie pól, są osobne roboty, które są na przykład do winiarni teraz popularne i tak dalej.
Udeptują winogrona z bosych stóp.
Znaczy wiesz, to jest kwestia tak zwanego precyzyjnego rolnictwa, tak? Masz roboty do, i też pracujemy nad tym, żeby się złączyć z ligą robotyczną ERL, czyli Emergency Robotics, tak? Czyli w momencie, gdy wysyłasz do sytuacjach zagrożenia. My może w Polsce sobie nie zdajemy sprawy, jak to wygląda, bo na szczęście nie mamy takich sytuacji wielu, ale to, co się dzieje na świecie, trzęsienia ziemi i tak dalej, wymagają coraz częściej jednak puszczania robota mimo wszystko, tak? Ponieważ robota, stracimy tylko pieniądze. Gdy wyleczymy człowieka, to jest troszeczkę, tego się nie da przeliczyć. Nie da się wyliczyć wartości utraty ratownika, tak? To po September 11, po 11 września, to wszyscy wiemy, jak to wyglądało w Nowym Jorku. Więc w tym momencie te roboty zaczynają też tam odnajdywać pracę. Niewiele się mówi o robotyce, która na przykład jest zaangażowana w obronę granic na przykład. Jest cały system monitoringu właściwie granic z Europy.
To jest świetny temat, o którym sobie możemy porozmawiać osobno, bo to jest bardzo szeroki temat właśnie, gdzie roboty mogą być wykorzystywane, w jaki sposób są wykorzystywane. Boston Dynamics to jest firma, która przecież
tworzy dużo fejków w internecie.
Tak, wiadomo. To jest jeden kanał, który zajmuje się, to są goście od CGI, tak? I oni tam często, tylko to nie jest Boston Dynamics, jak przeczytasz, to jest zupełnie inaczej napisane. Natomiast Boston Dynamics ma bardzo duże na polu robotycznym osiągnięcia.
Czy roboty współpracujące tak naprawdę i to też się zaczyna od takich tego typu łazików, dlatego że zobacz, kwestia ludzi starszych, i w Japonii to już zaczęli testować.
Dokładnie.
Osoby starsze po pierwsze potrzebują coraz częściej jakby takiego wspieracza, tak? Robota, który będzie w stanie dowieźć zakupy, będzie w stanie coś pomóc z domu i tak dalej. To nie muszą być humanoidy od razu, tak? Każdemu myśli, że ten humanoid jest bardzo skomplikowanym robotem.
Jasna sprawa. Natomiast mówię, o tym sobie porozmawiamy jeszcze. Musimy kończyć niestety powoli, natomiast chciałbym jeszcze na koniec krótko, czego sobie życzysz, co chciałbyś, żeby w ERC jeszcze zaistniało. Dosłownie w jednym zdaniu.
Chciałbym poszerzyć jeszcze tak naprawdę ten konkurs o to, żebyśmy poszli do następnej grupy, na przykład szkolnej, która nas bardzo interesuje, bo zauważyliśmy niesamowite zainteresowanie młodzieży szkolnej robotyką. No i oczywiście cel, który nam przyświeca, żeby być jednak mimo wszystko największym projektem takim zawodów robotycznych na świecie. I to jest nasz cel, który realizujemy. pomalutku, powolutku, nie powiem czy 10 edycji, czy 20, czy 50. Najważniejsze, żebyśmy mogli dalej realizować swoją pasję.
No i tego Ci serdecznie życzę. I cóż, widzimy się pewnie niedługo na kanale, ponownie porozmawiamy o tych robotach, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. A Was wszystkich zapraszam oczywiście też na ERC, także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.
Cześć, czołem.